Witamy ciepło, tutaj Stacja Ateizm. Mamy 3 września, oglądacie nas na żywo, nadajemy ze studia we Wrocławiu. I ja nazywam się Leszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną dzisiaj w studiu po raz pierwszy w roli współprowadzącego Mateusz Gorzkiewicz. Cześć Mateuszu.
Bardzo miło, dzień dobry.
Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, prowadzimy dialog na temat wiary oraz wspieramy dyskryminowanych ateistów. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku oraz na naszej stronie www. Możecie do nas dzwonić poprzez www.stacjamyślnikateizm.pl, adres na dole ekranu, pisać na adres kontakt@stacjamyślnikateizm.pl, adres również na dole ekranu, na czacie w trakcie streamu oraz na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Dzisiaj kilka ogłoszeń wstępnych, gdyż mamy początek roku szkolnego, zaczął się wrzesień, dzieci poszły do szkoły, uczniowie, powolutku dorośli ludzie. I dzisiaj będziemy dużo sobie o tym rozmawiać, ale zanim to we wrześniu we Wrocławiu, w Polsce, 24 września, mamy bardzo dużą imprezę, Europejski Kongres Sceptyków, 17. Będzie w tym roku w Polsce pod kątem sceptycznego myślenia, krytycznego myślenia. Będą tam poruszane takie tematy jak nauka czy religia, GMO, pseudonauka, badanie zjawisk paranormalnych, egzorcyzmy i dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Takie nazwiska jak James Randi czy Susan Blackmore w Polsce to jest niewątpliwe wydarzenie. Także odsyłamy wszystkich na stronę ESC, European Skeptics Congress, we Wrocławiu, czy to na Facebooku, czy na ich stronie euroskeptikon.org. Bardzo zachęcamy, impreza jest niesamowita i to jest czołowe wydarzenie w tym roku w Polsce, w branży, że tak powiem. Dobra, to mamy powiedziane. A teraz, Mateuszu, chciałeś dzisiaj coś poruszyć.
Tak, nawiązując właśnie do tego, że mamy początek roku szkolnego, że dzieci idą do szkół, a w szkołach nadal odbywają się lekcje religii i etyki. Chciałem na samym początku przytoczyć tylko kilka paragrafów z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A więc pierwszą rzeczą, którą chciałem wspomnieć, to jest artykuł 53. Paragraf pierwszy mówi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Paragraf trzeci z kolei mówi, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. W obrębie tych dwóch paragrafów już uważam, że widzę pewien zgrzyt. To znaczy rodzice mają prawo, ale sprawiając jakby opiekę nad swoimi pociechami mają bardzo dużo do powiedzenia w tej sprawie. To znaczy bez pozwolenia rodzica nie można wypisać się z zajęć religii w szkole. Tak samo uważam, że jakby ten zgrzyt nie powinien zachodzić w tej płaszczyźnie, ponieważ uważam, że wiele dzieci naprawdę powinno mieć też większą jakby swobodę decydowania o tym, czy w ogóle są zainteresowane uczestniczeniem w takich zajęciach. A poza tym uważam, że jakby ta sprawa jest bardzo indywidualna i często rodzice nie znają swoich dzieci na tyle dobrze, żeby stwierdzić, czy one są na takie zajęcia posyłane z przymusu, czy też nie. I chciałem właśnie zaznaczyć, żeby ten dialog cały czas pomiędzy rodzicami i dziećmi był taki dość żywy i żeby nie bać się po prostu podejmować tego tematu. Dalej chciałbym powiedzieć troszeczkę o artykule 25, ponieważ artykuł 53 dotyczy głównie takich spraw osobistych, bardziej powiedziałbym personalnych, może tak to nazwijmy. Artykuł 25, paragraf pierwszy. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Paragraf drugi. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Paragraf trzeci. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. No i ostatnie dwa paragrafy, czwarty i piąty, które mówią o tym, że stosunki między Rzeczpospolitą Polską, czyli naszym państwem, a kościołami po kolei katolickim, a państwem określa międzynarodowa umowa zawarta ze Stolicą Apostolską oraz ustawy, a między państwem polskim a innymi związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów. To jest ta strona medalu teoretyczna, to znaczy to jest zapisane w Konstytucji i do tego powinniśmy cały czas się odwoływać, ponieważ Konstytucja, jak wiemy, jest ponad każdym innym źródłem prawa stanowionego. Chciałem teraz tylko przypomnieć, przeczytać, nadmienić cechy państwa wyznaniowego. Uprzywilejowanie jednej instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi instytucjami działającymi w państwie, między innymi poprzez finansowanie z budżetu państwa. Punkt drugi. Dostosowanie praw stanowionych przez władze państwowe do interesów instytucji wyznaniowej, między innymi poprzez podejmowanie decyzji państwowych zgodnych z doktrynami religii państwowej. Punkt trzeci. Materialne uprzywilejowanie hierarchów religijnych jednej państwowej religii w porównaniu z innymi grupami społecznymi. I ostatni punkt, represyjna polityka wobec religii innych niż religia państwowa i ich wyznawców. Osobiście odnoszę takie wrażenie, że oczywiście nie każdy z tych punktów, które przed chwilą tutaj przytoczyłem, ale że naprawdę duża część tego, co przed chwilą, tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem, można to przełożyć na relacje pomiędzy Kościołem katolickim a państwem polskim. Między innymi, jeżeli chodzi o ten brak uprzywilejowania tej jednej instytucji wyznaniowej, chciałem się też odwołać do takiej rzeczy, jaką jest fundusz kościelny. Dlatego, że te cechy państwa wyznaniowego w punkcie pierwszym głoszą, że państwo prawa nie może uprzywilejować jednej instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi instytucjami działającymi w państwie i między innymi przez właśnie finansowanie z budżetu państwa. Natomiast czym jest fundusz kościelny? Jest to fundusz, czyli pieniądze, które ze skarbu państwa pokrywają między innymi konserwacji i odbudowę miejsc poświęconych kultowi religijnemu. Uważam, że jakby ta restrukturyzacja, to zajmowanie się kościołami jako obiektami architektonicznymi jak najbardziej jest konieczne, jest bardzo ważne, ponieważ jest to, nie ukrywajmy, no, część nieodłączna naszej kultury, jest to coś pięknego, co warto jakby zachowywać. Natomiast dalsze punkty. Udzielanie duchownym pomocy materialnej oraz lekarskiej. W uzasadnionych przypadkach obejmowanie duchownych ubezpieczeniem chorobowym. Dotowanie związków wyznaniowych. Specjalne zaopatrzenie emerytalne duchowych społecznie zasłużonych. Nawiasie. I co do tego pierwszego punktu, który odnosi się do konserwacji budynków, do dbania o tą całą infrastrukturę, mogę się częściowo na pewno zgodzić, dlatego że sam uważam, że te architektoniczne obiekty tego wymagają i na to zasługują. Natomiast co do tej reszty punktów, widzę tutaj bardzo wyraźny zgrzyt, ponieważ kiedy sobie jeszcze raz bym wrócił do tej pierwszej najważniejszej cechy państwa wyznaniowego, czyli uprzywilejowanie jednej instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi instytucjami działającymi w państwie, między innymi poprzez finansowanie, no niestety. Co Lechu o tym sądzisz?
Tak, patrzę na te punkty, cele funduszu i rzeczywiście nie sądziłem, że one są aż tak wyraźnie proreligijne. Nie zgłębiałem jeszcze funduszu kościelnego wcześniej, także fajnie, że dzisiaj ten temat poruszasz. Co najwyżej do pierwszego jestem w stanie dać świecki charakter, ale potem no to nie, to niestety.
No niestety, to jest po prostu zgrzyt pomiędzy konstytucją, cechami państwa wyznaniowego, a państwo jest, polskie jest oficjalne państwem prawa, a celami funduszu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałbym powiedzieć o takim rozdzieleniu tych państw, które albo są świeckie, albo są wyznaniowe. Jeżeli chodzi o państwa wyznaniowe, to jest oczywiście głównie wschód, prawda, czyli głównie państwa, w których panuje jako religia islam i też część Azji i te cechy faktycznie pokrywają się z jakby cechami tamtych państw, ale dlatego, że są to państwa wyznaniowe. Natomiast czytając sobie o tym, ile państw Europy, czy to środkowej, bo możemy ogólnie teraz powiedzieć o Europie, jest tak zwane w środku średnio laicystyczne. to jest takie pojęcie. Ono jest jeszcze jakby takie dosyć surowe, powiedziałbym. Natomiast o co mi chodzi? Państwo w pełni laicystyczne i
innymi słowy świeckie.
Tak, świeckie. O, może tak, to będzie dobry substytut. Państwa świeckie, tak powiedzmy w pełni świeckie, to na przykład Belgia, Holandia, także Francja, pomimo tego, że ze względu na swoją politykę socjalistyczną, socjalną, jakby spowodowały to, co się tam aktualnie dzieje na terenie tego państwa. Natomiast w konstytucji tych państw zawarty jest całkowity prawny rozdział kościoła od państwa. To znaczy, że nie ma mowy o konkordacie, nie ma mowy o jakichś umowach pomiędzy, nie ma mowy w ogóle o wpuszczaniu tematu religii do jako stricte właśnie w instytucji do parlamentu. I takiej Polski bym bardzo chciał dożyć kiedyś. Natomiast państwa, powiedzmy to, średnio świeckie, tak, dzięki. Na przykład Polska, Niemcy, Austria, to są państwa, w których niby, jak przeczytam w teorii, w Konstytucji Rzeczypospolitej na przykład, jest mowa o tym rozdziale, jest preambuła, w której oczywiście też jest wzmianka, że nie tylko te wartości można czerpać od Boga, ale też z innych świeckich, prawda, pobudek. Natomiast uważam, że w praktyce to po prostu nie działa i musimy głośno sobie o tym powiedzieć. I wprowadzenie chociażby religii do szkoły jest tego najlepszym, uważam, przykładem. Chciałem też powiedzieć kilka słów do takich osób, które borykają się z tym problemem, z problemem tego, że często są prześladowane na tle tego, że nie są wierzące. Czy to ze strony rówieśników ta opresja, a czy ze strony właśnie instytucji państwowych, na przykład szkoły, ponieważ myślę, że nie każdy wie o tym, że każda szkoła, jeżeli zapewnia uczniom zajęcia z religii, to ma również zapewnić chociażby tej jednej osobie, która zdarzy się tam chociażby na tle całej szkoły, zajęcia zastępcze, które będą się odbywały równolegle z tymi zajęciami z religii, chociażby z etyki, ale jeżeli nie z etyki, no to opiekuńcze. Także jeżeli ktoś ma taką, takie, powiedzmy, ma taką chęć, ma taką wolę nieuczestniczenia w tych zajęciach z religii, to naprawdę warto o tym porozmawiać z rodzicami, warto o tym głośno mówić, ponieważ to jest obowiązek, który szkoła na siebie przyjmuje, wprowadzając chociażby religię do szkoły. Dalej chciałem poruszyć temat apostazji, dlaczego jest ważna. I tutaj chciałem oddać głos Leszkowi, ponieważ on ma coś do powiedzenia w tej sprawie.
Apostazja może za chwilkę jeszcze dla rozjaśnienia tego wątku etyki i religii. Pigułka informacji, jak to wygląda na bieżąco. Wielu dyrektorów niestety tego nie wie, rodziców i tym bardziej uczniów na końcu. Religia i etyka jest tak samo przedmiotem dodatkowym, nieobowiązkowym i tylko i wyłącznie uczeń idzie na religię bądź etykę, kiedy na nią się zapisze, a nie jest to domyślne zapisanie. Bodajże teraz, jak wprowadzono wychowanie do życia w rodzinie, ponownie to domyślnie jesteś zapisany na nie, a co najwyżej możesz się wypisać. A religia i etyka nie ma domyślnego zapisania, domyślnie cię nie ma. I dopóki rodzic nie wyrazi chęci i życzenia, chcę, żeby moje dziecko chodziło na religię bądź etykę, dopóty nie jesteś zapisany i nie ma czegoś takiego jak nieobecność, ani usprawiedliwiona, ani nieusprawiedliwiona. Po prostu nie ma tego. Nie zapisałeś się na nią. I teraz dwa. W dowolnym momencie roku szkolnego możesz się z niej wypisać. I to o tym też trzeba pamiętać. Można na próbę sobie pójść na obydwa zajęcia, można na próbę pójść na żadne, na jedno, które chcesz. Zobacz sobie, czy ci się podoba, jaka jest różnica pomiędzy. Zachęcamy gorąco do etyki i tutaj odnosimy dzisiaj do strony równośćwszkole.pl. Tam znajdziecie wszelkie takie informacje w pigułce, w jaki sposób się załatwia etykę w szkole, w jaki sposób, jakie są te minimalne progi. Bodajże jak jest 7 osób, to szkoła musi zorganizować w swojej placówce. Jeżeli jest chociażby jedna osoba, to musi zorganizować gdzieś w okolicznej placówce, na terenie gminy bodajże czy coś. Odsyłamy do strony równośćwszkole.pl. Tam są fajne załączniki do pobrania, ulotki, nawet jest książka z obrazkami dla młodszych uczniów do takich rozważań etycznych, filozoficznych, moralnych. I tam też możecie na maila poprosić ich o to, żeby wam fizycznie przysłali wydrukowane ulotki i te książki do siebie do domu. Bez problemu ja zamówiłem sobie te ulotki, niestety dojdą w przyszłym tygodniu po weekendzie, także jeszcze nie jestem w stanie ich wam pokazać. Do pobrania też są w PDF-ie te same ulotki, które do mnie jadą, także gorąco zachęcamy, również w szkole.pl. A propos informacji, etyka, a religia w szkole.
Dlaczego też o tym tak głośno mówimy i dlaczego ten temat akurat wybrałem? Pomimo, oczywiście oprócz tego, że zbliża się ten czas, kiedy zaczyna się szkoła, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety nie działa to co jest zapisane w Konstytucji, to co jest zapisane w ustawach, nie do końca działa w praktyce. Dla przykładu, jestem uczniem, w tej chwili będę drugiej klasy liceum i w klasie pierwszej gdzieś powiedzmy po 3 miesiącach nauki religii złożyłem podanie do pani dyrektor. Słyszałem też o wielu przypadkach, generalnie rzecz biorąc, że tak to powiedzmy, jeżeli w ciągu roku szkolnego uczniowie składają rodzice składają takie oświadczenia o tym, że na przykład chciałbym, żeby moje dziecko zrezygnowało z uczestniczenia na lekcji religii i etyki lub zamiast religii etyki i tak dalej, i tak dalej. I te wnioski bywały często rozpatrywane dopiero po na przykład roku czasu.
Albo po nagłośnieniu przez media dyrektora, który mówi, ale przecież w naszej szkole religia jest obowiązkowa, o co pani chodzi? Są takie przypadki. Dyrektor mówiący, że religia w Polsce jest obowiązkowa, to w ogóle tak nie jest.
Dlatego uważam, że naprawdę warto o tym głośno mówić na zasadzie dialogu. Warto głośno mówić o tym, jak jest zapisane, jak to jest po stronie prawnej. I dyskutować i mówić o tym głośno, bo uważam, że to jest tylko i wyłącznie może wyjść na korzyść naszego społeczeństwa.
Absolutnie się zgadzam, także etyka polecam. Byłem, załapałem się jeszcze, udało się wprowadzić. Była to pierwsza wspólna grupa dla wszystkich klas, bo z całej szkoły zebrało się chyba ze właśnie 20 osób i były to bardzo ciekawe zajęcia. Mam porównanie względem religii, na którą wcześniej chodziłem. Niestety wtedy jeszcze to nie było tak proste z załatwieniem etyki i z wypisaniem się z religii. Także polecam etykę, niesamowicie można rozwinąć dyskusję o moralności czysto świecko, czy to dylemat kolejki mój ulubiony, czy to cała reszta gamy świeckiej etyki. Jeżeli tylko dobry nauczyciel etyki trafi do was do szkoły, to naprawdę będzie coś i wyniesiecie coś poza przedmiotami ścisłymi i humanistycznymi tej moralności życiowej, że tak powiem. Na religię jest jednostronna moralność z jednej religii w Polsce, jest to katolicyzm, chrześcijaństwo, a jest tyle innych religii, dlaczego tak nierówno jest to tak traktowane? No niestety to, co Mateusz wspomniał, Kościół katolicki w Polsce od wielu, wielu pokoleń i stuleci ma bardzo wysoką pozycję i jeżeli już jakąkolwiek religię w szkole uczyć, to nie jedno, ma wszystkie. Jestem za tym, albo żadną, albo wszystkie.
Jeszcze jedną chciałbym rzecz a propos tego funduszu dodać, bo to jest też dosyć ważne. Dlaczego w ogóle taka idea funkcjonowania funduszu kościelnego istnieje, pomimo tych jasnych zapisów niby w Konstytucji? Otóż chodziło o to, że pieniądze z funduszu dostają także kościoły, których dóbr państwo nigdy nie przejęło. Ale w momencie, kiedy już te dobra zostały odzyskane przez kościoły, fundusz powinien stracić rację bytu. Ba, w expose z 18 listopada z 2011 roku wynika, że taka zapowiedź zlikwidowania tego funduszu była. Natomiast mamy na dziś dzień 2017 rok, no i dalej jest o tym cicho, a my chcemy, że tak powiem, o tym właśnie powiedzieć.
I a propos takich wątków jak właśnie religia w szkole, mamy pierwszego dzwoniącego, także dodam go do nas na antenę, Mateuszu, jeżeli pozwolisz. Halo, halo, Pawle, czy słyszymy się? Upewnij się, czy mikrofon u siebie masz odciszony. Halo, halo, halo. Halo, Pawle, jesteśmy na wizji, słyszymy się?
Słychać mnie?
Tak, tak, słychać. W jakiej sprawie do nas dzwonisz? Opowiadaj.
Chciałbym poruszyć jedną zasadniczą rzecz. Ja jakieś 10 minut temu zacząłem was oglądać, jak mówiliście o religii w szkołach, o etyce, religii. I chciałbym poruszyć, nie wiem czy mówiliście o tym, że mimo wszystko uczęszczanie na lekcje etyki ogóle rezygnacja z uczęszczania na religię w kole. To nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście w większych miastach to jakoś przejdzie, ale w małych miejscowościach, znam to też z własnego doświadczenia, to nie jest taka prosta sprawa. Jeszcze do tego dochodzi problem, tak powiem, natury domowej. Nie wiem, czy mnie to rozumiecie, ale nawet jak dziecko ma jakieś, czy tam młody dorosły, ma jakieś wątpliwości, to czasami ma, że tak powiem, zamkniętą drogę do rezygnacji z lekcji religii, bo albo mu rodzice nie pozwolą, jakichś tam względów innych.
Pawle? Chciałem powiedzieć, na samym, albo jeżeli nie na samym, to na pewno na początku. Wspominałem o tym, że niestety, ale dzieci nie mają takiej możliwości. Niezależnie od tego, ile lat nie miały, na jakim poziomie edukacji by się nie znajdowały, jeżeli nie mają ukończonego 18 roku życia, to takie decyzje odnośnie tego, czy dziecko chodzi na lekcje religii, etyki, czy w ogóle na żadne z tych zajęć, bo one są dodatkowe, decydują w pełni rodzice. I to też jest rzecz, która niestety wielu osobom po prostu toruje ich jakby wolną wolę poniekąd na pewno. Także powiedziałem o tym.
Oj, coś nam przerwało połączenie. Pawle, jeżeli chcesz, przedzwoń raz jeszcze, dokończymy tutaj sytuację, a tymczasem wrócimy do przemowy Mateusza.
A więc jeszcze ważny punkt z tego, co chciałem dzisiaj na początku powiedzieć, o apostazji, ale myślę, że najlepiej na ten temat powiedziałby się Lechu, który ma akurat jakieś tam doświadczenie, jeżeli mówię tutaj o sytuacji prawnej, jak to wygląda, także Lechu, oddaję głos.
Dobra, słowo apostazja już samo w sobie mi się nie podoba. Już tłumaczę dlaczego. Apostazja w świetle prawa kościelnego to, w ten sposób to skrótowo tłumaczę zawsze, zbłąkana owieczka, która odłączyła się od stada, ale mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś do stada wróci i chwilowo ją wycofujemy z praw i obowiązków tutaj sytuacyjnych, ale kiedy okaże skruchę, to wróci do stada i jest wszystko okej.
Przepraszam, założenia, to słowo, które pochodzi z języka greckiego, oznacza bunt, buntownika. Więc sam ten wydźwięk, uważam, jest dosyć lekceważący dla osoby, która świadomie, często po naprawdę godzinach, miesiącach przemyśleń na ten temat, po takim byciu z samym sobą i jakby takim rachunku wewnętrznym, czy tego chce, czy nie, uważam, że jeżeli taka osoba przychodzi świadomie i chce tego dokonać, to jest to troszeczkę takie lekceważące nazwać to buntem, czy tam właśnie takim, taką zbłąkaną owieczką.
Tak, to co mówisz wyraźnie przypomina o tym, jak bardzo każda religia traktuje świat my i cała reszta, my i oni. I to jest przecież takie oczywiste, że jak ktoś odszedł od naszej religii, to nie, że ją zmienił na inną, tylko że jest buntownikiem względem naszej i przyjdzie, będzie chciał ją zniszczyć, w odwecie zemsty i tak dalej. No to jest niestety bardzo prymitywne myślenie, że jeżeli ja się wyprowadzę za granicę, to przyjadę atakować Polskę, bo tylko biorę większy rozpęd z tej zagranicy. No, nie wiem, no tak to rozumiem. Więc apostazja w świetle prawa kościelnego nie zmazuje ciebie z krągu kościelnego. Wciąż jesteś konkretnie w Polsce katolikiem, nawet jeżeli jesteś apostatą. Czymś zupełnie innym jest, kiedy chcemy być przestani, traktowani jako katolicy, statystycznie rzecz biorąc i tak dalej. I niestety, Kościół katolicki i jego prawa kanoniczne, punkt 11, konkretnie raz katolik, zawsze katolik, powodują, że stanowisko Kościoła katolickiego a propos występowania z Kościoła nie przewiduje takiej opcji, że przestaniesz być katolikiem, będziesz nim zawsze i tak jak masz księgę chrztu, jest data, kiedy byłeś ochrzczony, powiedzmy data, kiedy byłeś bierzmowany, a potem już do końca życia przez 60 lat nie masz nic wspólnego z Kościołem, wciąż widniejesz jako katolik i tutaj jest podstawowy problem, że Główny Urząd Statystyczny, który podaje dane, ile procent Polaków wierzy, ile nie, GUS nie może pytać Polaków, czy wierzą, czy nie, bo Charakter konstytucji jest świecki, każdy ma wolność wyznania i nie można urzędowo zmusić obywatela Polski do powiedzenia, czy jest w jakimkolwiek wyznaniu. Więc GUS te liczby bierze skądinąd. Ano z Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego, w skrócie ISKK.
Już przepraszam, Lechu, tylko ci przerwę. Ten paragraf, to jest dokładnie paragraf 7 z artykułu 53 Konstytucji RP. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
To jest dokładnie ten punkt programu. Więc kiedy ISKK ma u siebie liczbę ochrzczonych Polaków, i nawet tutaj się jestem w stanie zgodzić, że to jest 92% Polaków ochrzczonych. Okej, o tym już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, więc nie będę wchodził w ISKK bardziej. Ta liczba mówi co najwyżej o tym, ilu jest ochrzczonych, a nie ile jest katolików praktykujących i mających cokolwiek wspólnego z Kościołem w życiu na co dzień. I kiedy mamy te 92%, w jaki sposób możemy zrobić 91%? W jaki sposób to się załatwia, skoro prawo kościelne w ogóle nie przewiduje takiej opcji? Musimy spróbować zupełnie inaczej prawem świeckim w Polsce. Kiedy, analogiczny przykład, kiedy używamy Allegro czy dowolnego banku i wyrażamy każdorazowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tej sytuacji, w dowolnym momencie możemy zgodę cofnąć i oni nie mają prawa przetwarzać naszych danych osobowych dalej, nie mają prawa mówić, że mamy 17 tysięcy klientów, bo mamy teraz 16999, bo już jeden nie jest naszym klientem w bazie danych.
A w praktyce, jeżeli chodzi o Kościół, tak? Działa to w ten sposób, że akt chrztu jest niezbywalny. Nie da się pozbyć, nie da się wypisać, nie da się zrezygnować, nie da się cofnąć.
W świetle prawa kościelnego. Prawa.
Natomiast jedyne, co w takim przypadku przysługuje, to odpowiedni wypis do ksiąg Kościoła katolickiego także.
I właśnie w tę stronę zmierzam, że nawet jeżeli pójdziesz do księdza, a co chwilę są takie przypadki, powiesz, ja z Kościołem katolickim się nie utożsamiam, ja nie chcę być traktowany w statystykach jako katolik, wypiszcie mi i pan tam będzie wiedział, co trzeba zrobić. Nastawcie się na odpowiedź, ja nie wiem, ja pójdę się spytać, bo pierwszy raz mam taką historię. Generalnie to jest jeszcze raczkują te wystąpienia w Polsce. Po tygodniu się dowie, jak to miało być rozegrane i ci powie, że instrukcja apostazji już teraz bez dwóch świadków, także jest progres, super, możesz przyjść, załatwimy, okej. Okay. Tylko, że apostazja nie załatwia sprawy. Wciąż widniejesz jako katolik, wciąż jesteś traktowany w tym świetle i wciąż kiedy, jeżeli na przykład to jest dla ciebie ważne, kiedy umrzesz i twoja rodzina będzie załatwiać pogrzeb, jeżeli tylko oni powiedzą, chcemy katolicki, dla księdza wciąż byłeś katolikiem, no tylko wiadomo, zbłąkana owieczka, wszyscy mamy wątpliwości i on cię na spokojnie na ten Bóg, na ten pogrzeb wciśnie. Tak to powiem. I teraz, mi na przykład zależy, żeby nie być pochowanym z krzyżykiem. Bardzo mi na tym zależy, mam w portfelu kartkę w razie mojej śmierci. Nie życzę sobie pogrzebu mającego związek z jakąkolwiek religią, w szczególności katolicką w Polsce. I zupełnie inaczej z tym księdzem naszej lokalnej parafii trzeba rozmawiać na zasadzie prawa świeckiego i tego przetwarzania danych osobowych. Bo jeżeli ja do Allegro czy do jakiegoś banku złożę informację, to jedno zdanie w mailu wystarcza. Proszę już nie przetwarzać moich danych osobowych dalej i oni muszą to zrobić. Jeżeli by dalej przetwarzali, to wtedy już nie rozmawiamy z księdzem biskupem czy z kurią, rozmawiamy z inspektorem ochrony danych osobowych. Mamy taki urząd w Polsce, znajduje się on we Warszawie, obejmuje całą Polskę i wtedy mu mówimy, że poprosiliśmy administratora danych osobowych, jakim jest nasz lokalny ksiądz parafii, czy to proboszcz, a on dalej przetwarza. I wtedy to GIODO, ten inspektor, ma obowiązek pochylić się nad sprawą i zobaczyć, czy nielegalnie wciąż są dane przetwarzane. I teraz, tak to brzmi w teorii. Niestety ostatnie 7-8 lat batalii prawnej portalu wystąp.pl, które zajmuje się tym świeckim wystąpieniem, pokazuje, że w Polsce w tym momencie stan jest daleki od ideału. Ja moje wystąpienie z Kościoła, tą drogą świecką, na zasadzie wystąp.pl, złożyłem bodajże w 2013 roku, teraz mija czwarty rok i ksiądz wciąż mnie nie wypisał, pomimo regularnych co kilka miesięcy nakazów z Warszawy, nakazów z sądu z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jest ogromny problem z występowaniem z kościoła. Czasami ksiądz komuś da wystąpienie, wpisze OK, wystąpił, czasami powie nie, się nie da. To jest bardzo nieunormowane. Apostazja nie załatwia sprawy.
I żeby nie było, to nie jest przykład jeden, powiedzmy, na miliony, miliony, tylko jest to przykład, który dosyć często występuje, szczególnie kiedy się popatrzy na właśnie komentarze pod niektórymi postami portalu Wystąp.
Chociażby na Facebooku możecie zobaczyć, ile grup ma w nazwie. W tym roku wystąpię z Kościoła Katolickiego albo grupa wsparcia dla występujących z Kościoła Katolickiego. To są grube tysiące ludzi, tego jest coraz więcej. Ludzie idą, robią apostazję i myślą, że już przestają widnieć w statystykach. I już nigdy do tej sprawy nie siadają, bo myślą, że mają ją z głowy. A potem znowu Główny Urząd Statystyczny w następnym spisie, jak spojrzy jeszcze raz na ISKK, wciąż będzie mówił, że mamy 90% katolików, a to w ogóle nie jest prawda. Ja teraz publicznie głoszę. Proszę mnie z Kościoła Katolickiego wypisać. Nie życzę sobie widnieć na waszej liście. Nie chcę pogrzebu katolickiego i tak dalej, i tak dalej. Nic co z tym związanego. Nie chcę. W tym momencie niby mamy świeckie prawo, świecką konstytucję, a realia są zupełnie inne. I czasem przypadkowo jakiś ksiądz kogoś wypisze. Mam wrażenie, że potem dostanie OPR z góry. Ej, czemu w ogóle to robisz? To tak a propos.
Chyba tutaj mamy dzwoniącego w kolejce.
Kontynuuj dalej.
To znaczy, jeżeli o to chodzi, że o ten temat, to jakby ja już go wyczerpałem. Uważam, że to co zamierzałem zrobić, to zrobiłem, czyli poruszyłem ten temat. Mam nadzieję, że też zachęciłem widzów do dyskusji. Także jeżeli to zalechu z twojej strony, tyle to też z mojej. Także.
Dobra, okej. Okay. No to dzięki za wstępniaka dzisiejszego. I mamy kolejnego dzwoniącego, także spróbujemy go tutaj wrzucić. Dzwoni do nas Sobol. Sobolu, czy słyszymy się?
Tak, bardzo dobrze się słyszymy.
O, cześć, jesteśmy na wizji. Co tam, jak tam?
Bardzo dobrze.
No to elegancko. Czy coś jeszcze chciałeś dodać?
Cześć Leszku, cześć Mateuszu. To po pierwsze.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po drugie, chciałbym podziękować wszystkim, z którymi udało mi się porozmawiać troszeczkę w komentarzach pod waszymi filmami. Pozdrawiam tu Xaviera. I cieszę się, że udało mi się strzelić w taki temat o edukacji. Długo myślałem o tym, gdzie leży problem przy podjęciu dialogu, ale nie tylko dialogu między ateistami i wierzącymi, ale w ogóle dialogu między ludźmi. I żeby dojść do tego, chciałbym wrócić do drugiego odcinka, jeśli się uda.
Jasna sprawa.
W drugim odcinku powiedziałeś, że w tym programie będziecie krytykować ideę i zilustrowałeś to takim fragmentem z Biblii i podsumowałeś to tak, cytuję. Ten wers mówi, że inaczej karzemy złodzieja, który ukradł w nocy, a inaczej złodzieja, który ukradł za dnia. Niezależnie od tego, kto to mówi, ten wers, to prawo jest dla mnie idiotyczne. Jeżeli ktoś ukradł, to ukradł. Cieszę się, że w polskim prawie nie mamy rozróżnienia na pory dnia i nocy. I niezależnie, gdzie bym zobaczył ten wers, czy w prawie karnym polskim, bądź w Piśmie Świętym, bądź w Koranie, bądź w przepisach kulinarnych Magdy Gessler, to nie ma znaczenia. To zdanie, ten pomysł, ten koncept karania inaczej jest idiotyczny.
Zgadzam się, pamiętam. Są to moje słowa. Mhm.
Czy możemy przejść do tego fragmentu? Ja bym tylko przypomniał wszystkim, bo to jest naprawdę dosyć istotne z punktu widzenia właśnie dalszej polemiki. To była Księga Wyjścia, rozdział 22. I jeśli ja mogę, ja go mam otwarty, ja go mogę zacytować. On troszeczkę inaczej brzmi w innych wydaniach.
Miałem 1000-latkę, nie wiem, co tam u ciebie jest.
To ja przeczytam. Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie ma, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. Potem cytat. Mhm.
I co z tym cytatem?
No, chciałbym potwierdzić, że rozumiesz go tak, jak wtedy powiedziałeś, że jest on idiotyczny, bo każemy złodzieja inaczej w nocy, a inaczej w dzień.
Teraz zastanawiam się, na ile to jest kwestia tłumaczenia, ale jak słuchałem twojego fragmentu, to rzeczywiście tu nie chodzi o karę dla złodzieja.
W każdym innym wydaniu brzmi to bardzo podobnie, a w innych jeszcze bardziej, więc kara, znaczy tu jest orzeczenie o winie za zabicie złodzieja, tak? W dzień i w nocy. Mhm.
Nawet jeżeli kara dotyczy osoby okradzianej? Okradanej. Nawet jeżeli kara dotyczy osoby okradanej, a nie złodzieja, możliwe, że rzeczywiście tutaj był błąd z mojej strony, to dalej podtrzymuję, że inaczej karanie kogoś, kiedy zrobił coś za dnia, a za nocy, jest idiotyczne. A ty co uważasz?
Okej, to jeszcze wrócimy do tego, czy to jest idiotyczne. Tu nie ma mowy o karze dla tego poszkodowanego, jest tylko orzeczenie o jego winie. Kary tutaj nie ma. Kara jest dla złodzieja, tam dalej, tam jest taka alternatywa wykluczająca. Nieważne. Więc mówisz, że coś jest idiotyczne. Dajesz, że tutaj troszeczkę tego nie zrozumiałeś. Zobaczmy, czy to jest idiotyczne. Czy myślisz, że jadąc w nocy 70 na godzinę po mieście, dostaniesz w nocy inny mandat niż w ciągu dnia?
No tak.
No tak. Dlaczego?
Wątek kradzieży odróżniłbym od jazdy samochodem, która o wiele bardziej jest uwarunkowana atmosferą, pogodą i zdolnością poznawczą oczu w nocy.
Oj nie. W nocy jest po prostu mniejszy ruch, więc jest dopuszczona większa prędkość. Dlatego jest to rozróżnienie w prawie. Natomiast no, tutaj nie potrzeba jakiegoś wyszukanego aparatu hermeneutycznego, żeby sobie zdać sprawę, że... No. Więc w nocy, nie wyrządziwszy mu krzywdy, jest trudniejsze. Można teraz jeszcze, zastanowić nad tym, czy złodzieje nocni i dzienni mają takie same motywy i jak działają, ale też jest inna sprawa. I to jest wątek pierwszy. Przepraszam, mi tu wygasło.
Jasna sprawa.
Drugi wątek, jeśli mamy jeszcze chwilkę.
Oczywiście.
On się znalazł w tym szorcie też z drugiego odcinka i on dotyczy logiki, ponieważ dosyć dużo mówicie o logice i takim racjonalnym podejściu do tematu. Nie ma komentarzy, nie są chyba wyłączone komentarze.
Był błąd z naszej strony, już komentarze powinny być wszędzie.
Nieważne, chciałbym tylko spytać, bo mówisz, że wielu ludzi jest w stanie polec na bardzo prostym zadaniu z logiki. Jako proste zadanie z logiki, przykład, jeśli z A wynika B, a z C wynika D, to czy z A wynika D?
Mhm, zgadza się.
Czy tu też się pomyliłeś?
Wciąż podtrzymuję. Co dostrzegłeś w tym przykładzie?
To być jakiś przykład takiego wynikania, takiego zadania.
Przykład z życia, tak?
Może być hipotetyczny, nie musi być prawdziwy.
Dobra, jeżeli Ala ma kota, a Tomek Marysia, to czy Ala Marysia? Tak to rozumiem.
Aha, czyli jak kot wynika z Ali? Bo to masz na razie z A wynika B i to jest koniec.
I jeszcze raz, z A wynika B, że Ala ma kota i to B to jest Ala posiadająca kota. Tak to zdefiniujmy.
Kot nie wynika z Ali.
Czy chciałbyś zaproponować inny przykład z życia?
Nie. Mhm. Ja rozumiem, że chciałeś zapytać, jeśli wszystkie A są B, a wszystkie B są C, to czy wszystkie A są B? Nie. C, tak?
Nie. Jeżeli wszystkie A są w B, a wszystkie C są w D, to czy wszystkie A są w D? Dokładnie to mam na myśli w tym przykładzie.
Tak, ale mówiłeś o wynikaniu, więc tu już jest drugie nieporozumienie. I teraz, jeśli nie potrafimy się zrozumieć na tak podstawowym poziomie, jak...
A to proszę naświetl, jak widzisz ten przykład, bo nie wiem, do czego zmierzasz z tym przykładem.
W sensie, może inaczej, łatwiej by było nam, jakbyś podał kontekst, plus właśnie jakiś przykład taki, nawet hipotetyczny, nie? Także...
No nie ma hipotetycznego przykładu tutaj, bo to zadanie jest bez sensu.
Jest bez sensu i o to mi chodziło w tym przykładzie, że jest bez sensu i ktoś może powiedzieć, ha, może wynika. Dokładnie o to mi chodzi.
Bardzo ładnie wybrnąłeś z tej sytuacji. Więc jeśli nie zgadzamy się, znaczy na tym podstawowym poziomie musimy się rozumieć gdzieś wyżej, gdzie zaczynają się pojawiać problemy, które ludzie mieli wczoraj, nie od przedwczoraj, ale od tysięcy lat. I stajesz w miejscu, w którym stali ludzie dokładnie 2000 lat temu i oni te problemy mieli. Oni w ten sam sposób, tylko że ja mam wrażenie, że gdzieś tutaj niektórzy ludzie się zatrzymują. Nie poszukują odpowiedzi, które się pojawiły w historii. By zerknąć do Orygenesa, tak? Tertuliana, czy ze współczesnych Deschardin, Tomasza z Akwinu. Oni te wszystkie odpowiedzi podali, tylko trzeba się nad nimi pochylić i po pierwsze przeczytać ze zrozumieniem. To jest trudne. Zrozumieć ten wyższy, nie tylko literalny. Tak, bo...
Sobolu, przepraszam, że przerwę. Poruszyłeś przykład A do B, C do D. Powiedziałeś, że on jest bez sensu. Tak, on jest bez sensu. Dokładnie o to w tym przykładzie chodziło. I teraz mówisz, że powinniśmy rozmawiać na wyższym pułapie. Podaj jakiś przykład rozmowy na wyższym pułapie, jeżeli ten niższy to jest A, B, C, D.
To nie jest niższy. Niższy, najniższy to jest zrozumienie tekstu.
Okej.
Okay. I często, że ludzie są zamknięci w bańce informacyjnej, ale troszeczkę inaczej. Wielu ludzi w bańce i zadając pytanie, nie widzi odpowiedzi, tak? Nie ma jej tu. Mhm. Pewno jej nie ma, więc to wszystko jest bez sensu. Ale wystarczy troszkę podrapać powierzchnię tej bańki, żeby zobaczyć, że te wszystkie odpowiedzi tam są.
Czy mówisz, mówisz teraz o przykładzie ABCD, czy o czymś zupełnie innym?
Nie, mówię o przykładzie tego, że te wszystkie pytania, na które te wszystkie pytania, które stawialiście we wcześniejszych programach, poruszone bardzo dawno temu i wiele osób zmierzyło się z nimi.
Absolutnie w to nie wątpię.
To dlaczego zostajesz tylko z tym pytaniem?
Bo czy zgodzisz się ze mną, że wciąż wielu ludzi ani przez chwilę nie myślało o tych pytaniach?
Powtórz pytanie, bo nie doleciało.
Dobra, okej. Okay. Od tysiącleci takie rzeczy jak logika, dowody na istnienie Boga i tak dalej są rozważane przez wielu intelektualistów i nie tylko. Moje pytanie jest zupełnie inne. Czy w tym momencie, jak mamy 7 miliardów na świecie, czy te 7 miliardów takie rzeczy rozważa, czy może zdecydowana mniejszość?
Nie wiem tego, ty rozważasz.
Ja rozważam, ty rozważasz, jest nas dwóch, Mateusz trzeci. Myślę, że zdecydowana mniejszość na świecie analizuje takie rzeczy. Wielu ludzi kończy podstawową edukację w szkole i tu się sprawa kończy. I potem po prostu żyją swoim życiem, mają pracę, dom, dzieci. I to, co dowiedzieli się na fizyce wtedy, to im zostaje do końca życia.
Tylko zobacz, ty mówisz, że też rozważasz te pytania. Czujesz się na nich.
Przepraszam, nie dosłyszałem. Co robię na nich? Uciekło nam słowo.
Zatrzymujesz się na tych pytaniach. Zadajesz te same pytania, które zadawali ludzie, tu odnosząc się już tylko i wyłącznie do kultury chrześcijańskiej albo nawet konkretnie katolickiej. Zadajesz te same pytania, które zadawali ludzie 2000 lat temu. I odpowiedzi na te pytania są. Wystarczy się nad nimi pochylić.
I nie zadaję tych pytań dlatego, że nie znam odpowiedzi.
No to jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, to polemizuj z tymi odpowiedziami, a nie z samym pytaniem.
Nie taki był cel w ogóle pytania z ABCD. Czy rozumiemy się w tej kwestii? Po co był ten przykład?
Nie, Leszku, my się nie rozumiemy w ogóle w tym momencie. I właśnie chyba, my sobie musimy dać spokój, bo ja jestem w zupełnie innym miejscu w tym momencie.
Ja mam pewną prośbę, bo tu widzę bardzo głęboką dyskusję na bardzo głęboki wątek. Gdybyś nam napisał na przykład w mailu, to spróbujemy zapoznać się z Twoim stanowiskiem, całościowo odnieść się, bo to myślę, że może jeszcze z 2 godziny potrwać, a mamy też inne wątki na dzisiaj, nie?
Jeszcze chciałbym dodać, że może łatwiej będzie, jeżeli faktycznie to będzie w formie mailowej, to po pierwsze, po drugie będzie podany kontekst, ewentualnie jakieś cytaty, coś od ciebie, jeżeli chodzi o materiały też, bo to na pewno dużo zmieni. A mówię...
Ja zadam inne pytanie. Jaki jest cel tego programu?
Cel tego programu w świetle naszej rozmowy to jest taki, żeby pobudzić refleksję nad przekonaniami ludzi w Polsce w temacie religii i wierzenia w Boga. Wielu ludzi wierzy w Boga i zapytani, czy wierzą w Boga, odpowiadają tak, wierzą, a na pytanie dlaczego nie mają gotowej odpowiedzi.
Mhm. Tylko czy chcesz ten cel osiągnąć przez utrwalanie stereotypu ateisty?
A jaki jest według ciebie?
Który porusza się tylko i wyłącznie po powierzchni tej bańki.
Czy jeżeli ktoś nigdy nie zreflektował się głębiej nad swoją wiarą w Boga, proponujesz od razu pójście na poziomie głębokości numer 3?
Tak.
Obawiam się, że może to nie być skuteczne.
Nie potrafię zrobić. Pozostaje tylko, wiesz, tak jak pisał De Waal, machanie płetwami na brzegu.
Ale tylko jeszcze tak do ciebie, ale jakim brzegu i jakby w jakim kontekście? Jakby osobiście, ja się pogubiłem, bo już jakby nie za bardzo rozumiem, czy rozpatrujemy ten przykład, który miał być zasady nielogiczne A, B i C, D, czy rozmawiamy w tej chwili o interpretacji religii, czy rozmawiamy o głębokości duchowej człowieka, czy dojrzałości, może tak nazwijmy, bo jakby straciłem kontekst osobiście.
No, ja się nie dziwię, że straciłeś. Leszku, jeszcze raz zapytam, jaki jest cel tego programu? Co chcesz osiągnąć, oprócz tej refleksji nad wiarą? Dlaczego w ogóle chcesz, żeby ludzie zaczęli...
Halo, słyszymy się?
Halo?
Słyszymy się teraz. Mhm.
Coś urwało.
Urwało. No ja mówiłem, że Mateusz, tak? Mateusz, ja się wcale nie dziwię, że tobie się urwał wątek. Natomiast Leszku, ja zadam jeszcze raz to pytanie. Jaki jest cel programu? To znaczy osiągnąć przez ten program. Dlaczego w ogóle chcesz, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, w co wierzą?
Znam wielu ludzi, którzy... Wtedy, gdy pochylili się nad swoją wiarą w Boga i zadali sobie pytanie, dlaczego wierzę, i zaczęli kopać głębiej, dotarli do pewnego momentu, w którym nie byli w stanie stwierdzić powody, dla których wierzę, są wiarygodne, sensowne i mają poparcie. I domek z kart się sypnął.
No właśnie.
Ja uważam, że odpowiadając sobie na to pytanie, człowiek często zyskuje bardzo wiele, nie tylko na tym jakby poziomie wierzenia lub niewierzenia, ale przede wszystkim na jakby poziomie relacji międzyludzkich, uważam, i jego życie może naprawdę dużo na tym zyskać pod wieloma względami. Także myślę, że dlatego powinniśmy o tym głośno mówić, żeby osoby, które często są ateistami, które są osobami niewierzącymi, a jakby nie mają tej świadomości tego, co można z tym zrobić, jak do tego podejść, jak też budować...
Co można zrobić więcej, będąc ateistą?
Tu chodziło o dotarcie do osób wierzących. Ateistów to jest inna odnoga tego programu. Okay.
No tak, chcesz dotrzeć do osób wierzących i wymusić na nich pewną refleksję, ewentualnie parę osób wyciągnąć z tych wahających się, tak?
Wymusić to złe słowo. Zachęcam do refleksji, bo myślę, że warto.
Zachęcasz do refleksji. Ja również, na przykład poprzez czytanie. Ale nie tylko oczywiście Dawkinsa, Hitchensa i Sama Harrisa. Zresztą Sam Harris jest niezłym intelektualistą z tej trójki. Tylko dlaczego?
Pytanie kontrolne. Czy kiedykolwiek kogokolwiek zachęciłeś do refleksji nad swoją wiarą?
Nie. Bo jest moja.
Nie mówię nad twoją, tylko nad tą drugiej osoby, z którą rozmawiałeś.
Nie, bo wiara jest moja.
A co myślisz o wpływie ludzi religijnych na świecie, na ludzi niereligijnych na świecie, konkretny przykład Polska, ustawy pisane w taki sposób, że dotyczą nas wszystkich, a niestety przemycają religię do prawa świeckiego?
Być może dlatego, że religia jest wpisana w naszą świadomość jeszcze dużo wcześniej niż nawet język. Także pytanie, co się stanie? Sam mówisz, że ludzie, którzy zaczynają zastanawiać się nad tym i dochodzą do pewnego momentu, w którym już nie mają odpowiedzi, ich świat się rozsypuje jak domek z kart. Pytanie, co się stanie ze światem, w którym większość ludzi dojdzie do tego momentu?
I to jest bardzo ciekawy wątek, który między innymi dzisiaj na liście do poruszenia był, ale jak tak patrzę na czas, to przy tym jak inne wątki są ważniejsze, możliwe, że w następnym odcinku ten temat poruszymy. Niestety, Sobolu, będę musiał się teraz z tobą pożegnać, bo powolutku mamy 10 minut do końca, a są jeszcze sprawy na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozumiesz.
Na razie.
Jasne. Zadzwoń za tydzień.
Cześć.
I czekamy na maila. Oczywiście rozwiń proszę tamten wątek, bo był bardzo głęboki i obawiam się, że w przeciągu jednego odcinka go nie omówimy do końca.
To jest właśnie pytanie bardzo ważne, uważam, Lechu, czy to był jeden wątek, bo ja tu zauważyłem mnóstwo wątków i takie uporządkowanie tego chociażby w punktach, jeżeli to ma też poruszać kilka wątków, byłoby, uważam, konieczne, żeby to w ogóle zaszła komunikacja, żebyśmy się zrozumieli.
Tak, to był z wątku na wątek i naraz nie wyciśniemy każdego do końca, że tak powiem. Ja za pamięci chcę z wami się podzielić pewną historią. Ostatnio jak mieliśmy nawałnicę i była dyskusja na ten temat, czy to był plan Boga, czy niekoniecznie, jaki wpływ w tym wszystkim miały kwiaty. Kilka dni temu, przeczytam, tu jest wszystko wyjaśnione. Wczoraj w mojej okolicy zaginął 2,5-letni chłopiec w 10 hektarach kukurydzy. Dzięki Facebookowi ludzie się o tym dowiedzieli i przyjeżdżali pomagać nam go szukać. W ciężkich nocnych warunkach oraz w deszczu przeszukiwaliśmy pola kukurydzy. Około północy chłopca udało się odnaleźć. Po powrocie do domu wchodzę w internet, żeby dać znać, że się udało i tak dalej. I jakie komentarze widzę? Dzięki Bogu nasze modlitwy zostały wysłuchane. Matka Boska na nim czuwała, już 2 osoby czuwały. Bóg sprawił, że przestało padać, że łatwo nam było go szukać i tak dalej. Normalnie cholera mnie bierze, setki ochotników go szukało z własnej woli, znalazł go strażak, a nie Bóg. Zamiast siedzieć i pisać o świętach i modlitwach, mogliby ruszyć tyłki nam na pomoc. Nic więcej nie dodam, bo nie muszę. Myślę, że sytuacja jest zrozumiała.
Tak, komentarz uważam, że też jest zbędny, także to taka tylko...
Zwięzła historia, która pokazuje, jak można działać, a jak można też działać i że są różnice pomiędzy. Dostaliśmy ostatnio też maile i pojawiło się takie pytanie. Czy warto wiązać się z osobą wierzącą, będąc ateistą, w tematyce zakładania rodziny? Mateuszu, co o tym myślisz? Czy zaczekać na ateistę, czy może związać się z osobą wierzącą, a potem zobaczyć, jak wyjdzie? Jakie masz zdanie na ten temat?
Ja już ten temat też osobiście, nie z własnego doświadczenia, tylko tak wewnętrznie wiele razy rozważałem i doszedłem do jednego bardzo prostego wniosku. Takiej odpowiedzi nie ma. Nie ma odpowiedzi jak... Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ba nie ma kilku nawet, bo tak naprawdę wszystko zależy od kontekstu, od siły tej wiary, od tym, czy ta wiara jest priorytetem nad tym związkiem, czy ta osoba jest w stanie jakby tą religię zachować faktycznie dla siebie w tym momencie, jeżeli chce się związać z osobą niewierzącą. Naprawdę jest to taki temat rzeka, ale osobiście mam, większość moich znajomych jest raczej przynajmniej poszukująca, wierząca. I kiedy jest taki zgrzyt dosyć wyraźny, jakby kiedy mielibyśmy już rozmawiać o właśnie chociażby religii, to często też schodzimy z tego tematu w ramach kompromisu pewnego, jako że się znamy już i jakby wiemy, jakie ma jedna strona, pewien światopogląd i druga. I uważam, że da się do tego kompromisu dojść. Jest to trudne na samym początku na pewno, i jest to naprawdę temat rzeka, także taki mail powtórzony z przy przywołaniu kontekstu, nie wiem, czy tu dalej coś jest napisane?
Nie, nie, to było takie
z przywołaniem kontekstu, z tym, jaki jest ten poziom tej wiary u osoby wierzącej, z którą chciałbyś się związać. Naprawdę, to jest bardzo ważne w tym momencie, uważam, żeby do takiego konsensusu w ogóle dążyć.
To, co Mateusz mówi, zawsze najlepiej się takie sytuacje omawia na konkretnym, indywidualnym przypadku, także jeżeli autor maila ma na myśli konkretny przypadek, chciałby przedzwonić i co nieco więcej naświetlić, to do tych informacji szerszych się odniesiemy. Przy tak ogólnym postawieniu sprawy, czy w ogóle ateista i osoba wierząca może się udać, postawimy inne ogólne kwestie. Jeżeli jesteś ateistą, chcesz się związać z osobą wierzącą i widzisz tylko i wyłącznie dobry wpływ religijności tej osoby na jej życie, na życie jej otoczenia, na życie twojego otoczenia, bo w pewnym momencie będą to wspólne otoczenia, na wasz związek, tylko i wyłącznie pozytywny wpływ. W ogóle ta osoba nie myśli o tobie w kategoriach ateista, czyli gorszy, ateista trafi do piekła i bardzo chce się temu przeciwstawić. Wyobraźmy sobie, że tak to może wyglądać po stronie religijnej. No to jeżeli same pozytywy z tego płyną, to proszę bardzo. Drugi wątek. Na poziomie randek gorąco zachęcam już omawiać takie tematy, jeżeli mamy właśnie ateista i osoba wierząca. Co ze ślubem kościelnym? Co z dziećmi? Co z chrztem? Co z komunią? Co z bierzmowaniem? Bo niestety na grupach dyskusyjnych widzimy co chwila, codziennie rodziców, którzy już mają założone rodziny. Jedna osoba wierzy, druga nie, albo obydwie osoby nie wierzą, a pojawia się wątek, no to dobra, to przed nami dziecko i co z tym chrztem? I nigdy temat wcześniej nie był omówiony. Bardzo często ten temat dopiero się pojawia, kiedy ciąża się pojawia. Troszkę już za późno na jakiekolwiek jeszcze roszady.
A właśnie a propos tego jeszcze bardzo ważna rzecz. Dlatego też osobiście, nie wiem jak tam osoby na czacie, nie wiem jak ty Lechu, ale uważam, że dlatego też, to może być jedna z wielu oczywiście, ale przyczyn tego, dlaczego związki, które zawierane są w bardzo szybkim czasie, nie mają szans na powodzenie. To znaczy mam na myśli to, że z osobą, którą chciałbym się związać tak do końca życia albo na jego długą część, najpierw musiałaby być moim przyjacielem, to znaczy do tego etapu, żeby dojść o planowaniu, prawda, dziecka, o planowaniu małżeństwa, uważam, że przed tym etapem powinien być szereg rozmów tak naprawdę w tym też powinna być zawarta ta jakby to stanowisko, czy wierzę, czy nie wierzę. Jeżeli wierzę, czy ta wiara jest ponad tą miłością, tym uczuciem, ponad tą relacją, czy jest poniżej. Czy ten chrzest, nawet jeżeli wierzę, a jest ta wiara poniżej tego związku, no to czy też tu będzie jakiś zgrzyt. To są bardzo ważne, szczere rozmowy, które nie są łatwe często z poziomu jakby psychicznego, ale są bardzo, bardzo konieczne, uważam, i potrzebne. Nie wiem, jak ty, Lechu, uważasz.
Tak, bo wyobraźmy sobie typowy scenariusz, w którym nie omawiamy takich rzeczy, pojawia się ciąża i wtedy, okej, to może nie ochrzcimy dziecka, no ale co teściowie powiedzą? I mamy teściów z obydwu stron. Oni mają swoich znajomych, którzy też będą naciskać. I no to nie, no dobra, to powiemy nie. No ale czy obydwoje damy radę? Czy jesteśmy nastawieni psychicznie? No to nie. No to może dajmy tak, dla świętego spokoju. I potem dzieje się chrzest dziecka bardzo często. O, mamy święty spokój. Mija 8 lat i pojawia się pytanie, co z komunią? Jeżeli powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B. To jest podstawowy argument ze strony teściów. Sprawa się znowu powtarza. Wszyscy idą do komunii, a nasze dziecko nie. Będzie w ogóle wytykane. Przecież ochrzczone było to, o co wam chodzi. Co wy, nie jesteście spójni? Więc potem tylko i wyłącznie intensywniejszy nacisk będzie z zewnątrz, bo równolegle są też inne historie. Dziecka nie ochrzcimy i tym samym, kiedy 8 lat później pojawia się komunia, no to ej, nie ochrzciliśmy. To jest chyba zrozumiałe, że cała reszta się nie wydarzy. Bierzmowanie, ślub kościelny, tak dalej, tak dalej. Bardzo ułatwiamy dziecku życie, kiedy na dzień dobry go nie ochrzcimy, bo to nie ono będzie się potem borykało z tymi teściami. To rodzica zadaniem jest przez te 8 pierwszych lat życia wytłumaczyć otoczeniu, że moje dziecko będzie wychowane w ten sposób, po świecku, bez religii, zobaczycie, że będzie wszystko okej, nie będzie nikogo zabijało, będzie dobrym obywatelem, tak dalej. I przez te 8 lat do komunii i rodzina, i teściowie otoczenie jest w stanie już dawno nasiąknąć tym, że to jest naprawdę dobre dziecko. i wtedy dziecko od 8 roku życia wzwyż ma bardzo fajny start. W przeciwieństwie do scenariuszu, którym ochrzcimy dla świętego spokoju, potem przy komunii widywałem takie przypadki, tu dziecko nie chciało iść, tu rodzice nie chcieli puścić, no ale jednak jeszcze wciąż nie radzimy sobie z teściami, więc to dziecko idzie do tej komunii i w ogóle nie ma pojęcia, po co tam jest, w ogóle nie wierzy i tak dalej. To jest bardzo... Hipokryzja, nasuwa się to słowo. Oczywiście, ja nie mówię, że to jest łatwe. Mówię, że im wcześniej i w wybranym przez nas czasie do tego usiądziemy, tym będzie łatwiejsze. Bo jeżeli jest ciąża w drodze, jeżeli jest komunia w drodze i tak dalej, nagle wtedy omawiać takie wątki trudno, bo jest czas nas goni, tutaj naciski, naciski. Jeżeli teraz jesteś jakąś osobą, jeszcze nie macie dziecka i w ogóle nigdy nie o tym myśleliście, ale jesteście przekonani, że jak będzie dziecko, to zależy na mnie na niechrzczeniu. Umówcie się jutro, za tydzień, za 2 tygodnie z rodziną, powiedzcie to zawczasu. Dajcie im czas na przetworzenie tej informacji, na przetrawienie, na zrozumienie, że jesteście dobrymi ludźmi.
Dopiero wtedy jest ta zdrowa konsekwencja w działaniu, uważam. I wtedy to ma dopiero sens. A jeszcze z tych wszystkich sakramentów na pewno bym lekko wyłonił ślub kościelny, ponieważ tutaj, nie wiem, czy Lechu masz takie wrażenie, ale osobiście mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o ślub kościelny, to też często są zgrzyty na tym poziomie. To znaczy, czy brać ślub kościelny, czy nie. Pomimo tego, że chociażby ktoś nie dokonał apostazji, jest po chrzcie, komunii, bierzmowaniu. Ale też są osoby takie, które wtedy na tym etapie gdzieś tam jeszcze wcześniej dochodzą do takiego wniosku. Także to jest, mówię, bardzo ciężki temat i mówię, bez kontekstu, bez konkretnego przykładu, to jest takie mówienie o w sumie niczym.
W kwestii ślubu dodam jeszcze, że przeważnie słyszę z ust kobiet zazwyczaj, że chcą ślubu kościelnego, bo ta cała otoczka jest przepiękna, bo Mendelssohn na pianinie, bo biała suknia, bo cała ta otoczka kościelna, która potrafi powalić architekturą, ten wątek, który wcześniej był poruszony. Okej, kościoły potrafią być przepiękne, cała otoczka tego kościelnego ślubu jest super wow, ale często ludzie nie wiedzą, że mamy w Polsce śluby świeckie, ceremonie świeckie, humanistyczne, czy to właśnie moment przejścia dziecka, kiedy ma 8 lat, jakby gdzieś tam stawiała swoje kroki, czy to pogrzeby świeckie, czy to śluby świeckie i humanistyczne. I oprócz ślubu cywilnego, który, no umówmy się, jest czysto formalny przed urzędnikiem i tutaj nie ma tej otoczki wow, możemy sobie tą otoczkę zorganizować poprzez śluby humanistyczne. Wpiszcie w internet, coraz więcej ludzi organizuje, prowadzi, jest celebrantami, robią te super przemowy, prowadzą całą sytuację, możecie je sobie zrobić, czy to w ogrodzie, czy to na bandzi, gdzie tam was jara życie, to tam zróbmy sobie ślub. I wtedy, nawet pójdźmy dalej, wynajmijcie kościół, jeżeli wam się architektura podoba, weźcie białą suknię, pójdźcie z Mendelssohnem na pianinie i wszystko jest zachowane z tej super otoczki poza jednym wątkiem, że to nie jest ślub kościelny. Jeżeli żyjesz po świecku, jeżeli jesteś ateistą i ateistką, zależy wam na niechrzczeniu dziecka tak dalej, to wątek magii ślubu, tej otoczki wizualnej, w ogóle nie musi pójść w odstawkę. I widzę, że niestety to jest rzadka informacja, dlatego spieszą z podaniem jej dalej. Nie? To wszystko, co mamy dla was na dzisiaj przygotowane. Niestety godzinka już nam minęła. Dla przypomnienia, odnośnie religii i etyki w szkole. www.równośćwszkole.pl bez polskich znaków. Odnośnie Europejskiego Kongresu Sceptyków we Wrocławiu 22 do 24 września wpiszcie sobie Europejski Kongres Sceptyków ESC Wrocław. Skrót jest z angielskiego. James Randi, Susan Blackmore w Polsce. Te nazwiska naprawdę zasługują na wielkie brawa. Rok szkolny się zaczął. Mamy nadzieję, że wielu uczniów pójdzie na etykę, że nie będzie miało problemów z organizowaniem jej. Jeżeli tylko byście mieli jakiekolwiek problemy, dyskryminacje na tej płaszczyźnie czy coś, piszcie na równośćwszkole.pl, tam jest mail, tam są porady prawne, załączniki. Pokażcie rodzicom tę sytuację i...
I też odnosząc się do tego potrojonego pytania Sobola, myślę, że to jest piękne, że możemy w tej chwili powiedzieć, dlaczego współtworzymy tę stację. No między innymi dlatego, żeby nagłośnić takie tematy. I żeby osoby, które mogą na tym skorzystać, skorzystały. Także uważam, że to jest piękny przykład.
Wielu rodziców nie wie, że dziecko może nie chodzić na religię.
Ba, wielu dyrektorów nie o tym nie wie.
Wielu dyrektorów myśli, że dzieci muszą chodzić na religię, a nie mogą chodzić na etykę. Są najróżniejsze kombinacje, jakąkolwiek wymyślisz, taka jest. Dyrektorowie nawet na piśmie piszą, w naszej szkole religia jest obowiązkowa. Potem to pismo trafia do takich stron jak równośszkole.pl. No i niestety ze strony prawnej się odzywają i mówią: panie dyrektorze, ale pan kompletnie mija się z prawdą i pan szybko tutaj zadziała, bo to pismo pokażemy dalej do rzecznika praw dziecka i do takich sytuacji. No i będzie brzydko. No bo mówi pan po prostu coś niezgodnego ze stanem prawnym, ujmując to ładnie. Także to wszystko na dziś. Życzymy miłej etyki w następnym roku szkolnym, który jest przed nami. Zapisujcie się w dowolnym momencie. W dowolnym momencie możecie też się z religii wypisać. I od siebie jeszcze dodam, że WDŻ, przygotowanie do życia w rodzinie. Obawiam się, że w tym roku, w szczególności przy obecnej sytuacji w Polsce, będzie bardzo przesiąknięte religijnymi treściami i takie głosy się pojawiają, że program jest oparty na religijnym wychowaniu do życia w rodzinie. Jeżeli chcecie się wypisać z WDŻ-u, macie takie prawo, tutaj trzeba złożyć pisemko, wypisuję mojego syna czy córkę i nie chodzi na WDŻ, sprawa załatwiona, już nie macie potem nieobecności.
No i warto z tego korzystać oczywiście.
Także dziękujemy dzisiaj ślicznie wszystkim widzom. Dziękujemy ekipie technicznej, która jest poza ekranem. Dziękuję ci, Mateuszu.
Również dziękuję, państwu też.
Widzimy się za tydzień. Na razie.
Do zobaczenia.